Księga siódma. Przedmowa. Przodkowie nasi wprowadzili zarówno mądry, jak pożyteczny zwyczaj przekazywania swych dociekań na piśmie, aby nie zaginęły dla potomności, lecz zawarte w księgach, gromadzone z pokolenia na pokolenie, doszły stopniowo z biegiem czasu do najwyższych osiągnięć naukowych. Dlatego niemałą, lecz niezmierną wdzięczność winniśmy przodkom, że nie zataili zazdrośnie swych myśli, lecz starali się każde poznanie przekazać potomności za pomocą pism. Gdyby się tak nie stało, nie wiedzielibyśmy nic o czynach pod Troją, ani o tym, co myśleli o naturze rzeczy Tales, Demokryt, Anaksagoras, Ksenofanes i inni filozofowie przyrody, ani też jaki cel wytknęli ludzkiemu życiu Sokrates, Platon, Arystoteles, Zenon, Epikur i inni filozofowie. Nie wiedzielibyśmy również, jakich czynów dokonali i czym się kierowali Krezus, Aleksander, Dariusz i inni monarchowie, gdyby przodkowie nasi nie zebrali wszystkich wiadomości i za pomocą pism nie przekazali potomnym. O ile więc wdzięczność należy się przodkom, o tyle ganić należy tych, którzy okradają ich dzieła i za swoje podają. Ci zaś pisarze, którzy nie mają dorobku własnej myśli, lecz w niegodny sposób szukają sławy w poniżaniu innych, zasługują nie tylko na naganę, lecz na karę, gdyż nieuczciwie postępują. Głosi też tradycja, że takie występki i dawniej nie uchodziły bezkarnie. Nie jest też rzeczą niewłaściwą przedstawić, jakie były wyroki w tego rodzaju sprawach, zgodnie z tym, co nam zostało przekazane. Kiedy królowie z dynastii Attalidów, pociągnięci wielkim urokiem nauk, założyli w Pergamonie wspaniałą bibliotekę, aby zadowolić wszystkich. Również i Ptolomeusz, pobudzony niezwykłą ambicją, zabrał się z zapałem do wzniesienia podobnej, nie mniej kosztownej biblioteki w Aleksandrii. A gdy dokładając wielu starań dzieła dokonał, uważał, że to nie wystarczy, o ile nie postara się o jej wzrost i rozkwit. Wprowadził więc uroczyste igrzyska ku czci Mus i Apollina oraz na wzór zawodów atletycznych ustanowił nagrody i wyróżnienia dla pisarzy, którzy zwyciężą w turnieju. Kiedy po ustanowieniu tego nadszedł czas igrzysk, należało wybrać znających się na literaturze sędziów, którzy by dokonali oceny. Gdy król wybrał już spośród obywateli 6 sędziów, a nie mógł tak szybko znaleźć 7, zwrócił się do kierowników biblioteki z zapytaniem, czy nie znają kogoś odpowiedniego. Wówczas odpowiedzieli, że jest niejaki Arystofanes, który pilnie i z ogromnym zapałem czyta codziennie 1 księgę po drugiej. Kiedy więc na igrzyskach przydzielono sędziom specjalne siedzenia, zawezwany wraz z innymi Arystofanes zajął przeznaczone dla niego miejsce. Pierwszy był turniej poetów i w czasie recytacji lud dawał sędziom znaki, wskazując, kogo należałoby wyróżnić. A gdy sędziów zapytano o zdanie, 6 zgodnie pierwszą nagrodę przyznało temu, kto najbardziej podobał się publiczności. 2 następnemu z kolei. Arystofanes zaś, zapytany o zdanie, domagał się, by pierwszą nagrodę przyznano temu, który najmniej podobał się ludowi. A gdy wzburzyło to króla i wszystkich obecnych, wstał i poprosił, by pozwolono mu przemówić. Gdy nastała cisza, oświadczył, że wśród recytatorów 1 jest tylko poeta. Inni natomiast recytowali cudze utwory. Sędziowie zaś powinni oceniać dzieła oryginalne, a nie kradzione. Gdy lud się dziwił, a król wahał, Arystofanes, pewny swej pamięci, kazał z określonych półek przynieść wiele ksiąg i porównując je z wygłoszonymi utworami, zmusił recytatorów do przyznania się do kradzieży. Wtedy król kazał im o to wytoczyć proces i odprawił skazanych z piętnem hańby. Arystofanesa natomiast hojnie obdarzył i postawił na czele biblioteki. W kilka lat później przybył z Macedonii do Aleksandrii Zoilus, który przybrał przydomek Homeromastix, czyli bicz homerowy. I odczytał królowi swoje pisma skierowane przeciw Iliadzie i Odysei. Ptolomeusz, widząc, że zaatakowano nieżyjącego ojca poetów i wodza literatury, i że gani się tego poetę, którego poematy wzbudziły podziw wszystkich ludów, pełen oburzenia, nie dał mu żadnej odpowiedzi. Zoilus, przebywając dłużej w królestwie Ptolomeusza, zmuszony biedą, zwrócił się do króla z prośbą o jakąś pomoc. Wówczas król miał mu odpowiedzieć, że Homer, który zmarł przed 1000 lat, żywi po dziś dzień 1000 ludzi. Wobec tego i ten, kto uważa się za większego umysłem, powinien wyżywić nie tylko siebie, lecz i innych. A gdy w końcu został skazany za ojcobójstwo na karę śmierci, różnie o niej mówiono. Jedni przekazali, że Filadelfus kazał go przybić do krzyża. Inni, że został ukamieniowany na Chios. Inni wreszcie, że został żywcem spalony na stosie w Smyrnie. Jakakolwiek śmierć go spotkała, była zasłużoną i odpowiednią karą. Wydaje się bowiem, że na nic innego nie zasłużył ten, kto atakuje ludzi nie mogących osobiście odpowiedzieć i wyjaśnić, co myśleli pisząc. Ja, Cezarze, nie wydaję tego dzieła, zacierając ślady mych poprzedników i wstawiając me nazwisko w ich miejsce, ani nie mam zamiaru zdobywać sobie uznania przez poniżanie cudzych poglądów. Przeciwnie. Składam podziękowanie wszystkim pisarzom za to, że dzięki talentowi i niezmordowanej działalności, począwszy od czasów najdawniejszych, zebrali dla nas obfity materiał ze wszystkich dziedzin, z którego czerpiąc jak ze źródła i zużytkowując dla naszego dzieła, mamy większą łatwość i większe możliwości. A opierając się na ich powadze, ośmielamy się wystąpić z nowym podręcznikiem. Ponieważ zauważyłem, że istniały już prace wstępne do zamierzonego przeze mnie dzieła, w oparciu o nie posunąłem się dalej. Już najpierw w owym czasie, kiedy Aischylos wystawiał tragedię, Agatharchus zbudował w Atenach scenę i pozostawił o niej rozprawę. Zachęceni tym Demokryt i Anaksagoras napisali na ten sam temat, wyjaśniając, w jaki sposób należy nakreślić linie odpowiadające w sposób naturalny oczom i rozchodzeniu się promieni z określonego punktu centralnego. Aby przedstawione obrazy budynków na dekoracjach scenicznych oddawały charakter określonej rzeczy i aby wszystko, co wymalowano na pionowych i płaskich ścianach, wydawało się bądź wklęsłe, bądź wypukłe. Później Silenus wydał książkę o symetrii doryckiej. Teodor o doryckiej świątyni Junony na Samos, Hersifron i Metagenes o jońskiej świątyni Diany w Efezie, Pyteos o jońskiej świątyni Minerwy w Priene. Również Iktimnos i Karpion napisali o doryckiej świątyni Minerwy na Akropolu Ateńskim, Teodor z Fokai o Tolosie w Delfach, Filon o symetrii świątyń i o arsenale w porcie Pireus, Hermogenes o jońskiej świątyni Diany w Magnezji, zbudowanej jako pseudodipteros, oraz o świątyni ojca Libera w Teos, zbudowanej jako monopteros. Również Arcenzjusz pisał o proporcjach koryńskich i o jońskiej świątyni Esculapa w Tralles, którą miał własnoręcznie zbudować. O mauzoleum pisali Satyrus i Pyteos. Tych ostatnich szczęśliwy los najbardziej obdarzył, albowiem przy realizacji ich planów współpracowali artyści, których dzieła cieszą się stale największą i nieprzemijającą sławą. Prace nad przyozdobieniem i uświetnieniem poszczególnych fasad podzielili między sobą Leochares, Bryaksis, Skopas, Praxiteles. Niektórzy sądzą, że brał w tym udział także Timoteos. Wybitny talent tych artystów sprawił, że mauzoleum zaczęto zaliczać do 7 cudów świata. O prawidłach symetrii pisali również mniej sławni autorzy, jak Nexaris, Teocydes, Demofilos, Pollis, Leonidas, Silanion, Melampus, Sarnacus, Eufranor. O machinach pisali Diades, Architas, Archimedes, Ktesibios, Nymfodorus, Filon z Bizancjum, Diphilos, Demokles, Charias, Polyidos, Pyros, Agesistratos. Wszystko, co z ich ksiąg uważałem za pożyteczne, w jedną złączyłem całość. Przede wszystkim dlatego, że jak stwierdziłem, wiele ksiąg na ten temat u Greków wydano, u nas zaś niezwykle mało. Pierwszym mianowicie, który wydał taką księgę, był Fuficjusz. Również Terencjusz Varro w dziele swym o 9 naukach jedną księgę poświęcił architekturze. A Publiusz Septimiusz napisał 2 księgi. Dotychczas jednak nikt nie zajął się tą dziedziną, chociaż również i wśród dawnych Rzymian byli wielcy architekci, którzy by umieli nie mniej świetnie pisać. Tak więc w samych Atenach architekci Anistates i Kalaischros, Antimachines i Porinos położyli fundamenty pod świątynię Jowisza Olimpijskiego, którą zamierzał wybudować Pizystrat. Po jego śmierci zaniechano jednak budowy z powodu zamieszek politycznych. Otóż kiedy po 400 latach król Antioch przyrzekł fundusze na ten cel, rzymski obywatel Kossuthiusz wybudował w sposób doskonały, z wielką biegłością i znajomością rzeczy, ogromną cellę z podwójną kolumnadą wokoło oraz architrawami i ozdobami rozmieszczonymi według zasad symetrii. Dzieło to nie tylko wśród innych, ale nawet między najwybitniejszymi jest wymieniane. W 4 miejscowościach mamy świątynię o dekoracjach z marmuru, dzięki czemu imiona tych miast słusznie zyskały sławę. Wspaniałość i umiejętne rozplanowanie tych budowli budzi podziw nawet na zgromadzeniach bogów. Najprzód Hersifron z Knossos i syn jego Metagenes zaczęli wznosić w porządku jońskim świątynię Diany w Efezie. Wykończyć ją mieli Demetrios, niewolnik samej Diany, oraz Paionius z Efezu. W Milecie ten sam Paionius i Dafni z Miletu zbudowali świątynię Apollina, również według proporcji jońskich. Iktinos zbudował w Eleusis olbrzymią świątynię Cerery i Prozerpiny, według porządku doryckiego. Bez zewnętrznej kolumnady, ale odpowiednio obszerną do wymagań kultu. Gdy Demetrius z Faleronu objął rządy w Atenach, Filon ustawił kolumny przed tą świątynią, zmieniając ją na prostylos. Poszerzył ją w ten sposób dla wtajemniczonych i dodał budowli dostojeństwa. W samych Atenach miał się podobno Kossuthiusz podjąć budowę świątyni Jowisza Olimpijskiego w wielkich wymiarach, według symetrii i proporcji korynckich, jak to wyżej wspomniałem. Jego zapisków jednak nie znaleziono. Pragnęlibyśmy posiadać objaśnienia pisane nie tylko przez Kossuthiusza, lecz również przez Gajusa Muciusza, który dzięki wielkiej wiedzy wzniósł ufundowaną przez Mariusza świątynię Chonos i Virtus wraz z kolumnami i architrawem w odpowiednich proporcjach, ściśle według reguł sztuki. Gdyby ta świątynia zbudowana była z marmuru, tak żeby miała w równej mierze wdzięk wypływający ze sztuki, jak dostojeństwo wynikające ze wspaniałości i kosztowności, byłaby zaliczana do najpierwszych i najznakomitszych budowli. Skoro więc wśród naszych przodków znano wielkich architektów w nie mniejszej liczbie niż u Greków, i skoro w naszych czasach jest ich wielu, a tylko nieliczni pozostawili wskazówki, uważałem, że nie powinienem milczeć, lecz w poszczególnych księgach omówić poszczególne działy. Ponieważ w księdze szóstej podałem zasady budowli prywatnych, w księdze siódmej opowiem o wykańczaniu budowli i o sposobach zapewniających im piękny wygląd i trwałość. Rozdział pierwszy. Najpierw pomówię o wyrównaniu gruzem, co zajmuje naczelne miejsce przy wykańczaniu budowli oraz o tym, jak starannie i przezornie należy postępować, aby uzyskać trwałość. Jeżeli wyrównanie ma być wykonane bezpośrednio na gruncie, trzeba zbadać, czy grunt jest jednolicie stały. Następnie należy go wyrównać i nałożyć nań gruz z zaprawą. Jeżeli zaś grunt będzie całkowicie albo częściowo naniesiony, trzeba go starannie wzmocnić, ubijając palami. Przy wykonaniu stropów nad poszczególnymi kondygnacjami trzeba zwrócić uwagę na to, aby ściana, która ma dochodzić do sufitu, nie była budowana ściśle aż pod strop. Raczej powinna ona sięgać nieco niżej, tak żeby belkowanie leżało na niej swobodnie. Jeśli bowiem mocny mur szczelnie dotyka belkowania, to przy zsychaniu się albo przy uginaniu osiadających belek, wskutek swej solidnej struktury, powoduje na nim nieuchronne rysy po lewej i prawej stronie. Również należy uważać, by nie mieszać desek z zimowego dębu, zwanego esculus, z deskami ze zwykłego dębu, ponieważ te ostatnie nasiąkłszy wilgocią paczą się i powodują powstanie rys w stropach. Jeśli zaś nie będzie dębu zimowego lub jeśli brak środków zmusi do użycia zwykłego dębu, należałoby takie deski cieniej pociąć. Im cieńsze są deski, tym bardziej przylegają przybite gwoździami. Następnie należy za pomocą dwóch gwoździ przybić deski na końcach belek, aby uniknąć wyginania się końców ku górze. Deski z gatunków dębu zwanych cerrus i farnus oraz deski bukowe nie są trwałe. Po przybiciu desek trzeba je wymościć paprocią, a w braku paproci słomą, by uchronić drzewo od niszczącego działania wapna. Na to należy ułożyć warstwę kamieni, nie mniejszych niż mieszczących się w garści. Po nałożeniu tego podkładu trzeba przyrządzić tłuczeń. O ile jest świeży, wapno powinno stanowić 1/4 w stosunku do gruzu. Natomiast jeśli tłuczeń był już używany, należy dodać 2/7 wapna. Następnie należy ułożyć go, a dekurie powinny go ubić drewnianymi ubijakami. Po ubiciu masa ta powinna być co najmniej na 3/4 stopy gruba. Na to nakłada się warstwę składającą się z 3 części tłuczonych skorup glinianych zmieszanych z 1 częścią wapna. Grubość tej warstwy wraz z ułożoną na niej podłogą nie powinna być mniejsza niż 6 cali. Na tej warstwie należy według linii i wagi ułożyć podłogi z płyt prostokątnych lub wielobocznych. Skoro już ułoży się płyty i nada im właściwy spadek, należy je tak zeszlifować, by niezależnie od tego, czy są trójkątne, kwadratowe czy sześcioboczne, nie wystawały, lecz by całe pole spojonych płyt stanowiło równą powierzchnię. Jeśli podłoga składa się z kostek prostokątnych, powinny one być ułożone zupełnie gładko i nigdzie nie wystawać. O ile nie będą dokładnie wyrównane, nie można ich uznać za należycie zeszlifowane. Takie posadzki tyburtyńskie z wypalanych cegieł, układane na kształt kłosów, muszą być bardzo starannie wykonane, aby nie było szpar ani nierówności, lecz by były gładkie i równo zeszlifowane. Po zeszlifowaniu, wyczyszczeniu i wypolerowaniu sypie się pył marmurowy, a na to nakłada się warstwy wapna z piaskiem. Szczególnie trwałe należy wykonywać podłogi pod gołym niebem, gdyż belki, to pęczniejąc od wilgoci, to kurcząc się z powodu posuchy lub też osiadając, wskutek tych zmian niszczą podłogę. Niszczą ją też mrozy i szron. Jeśli jednak trzeba ją wykonać, musimy postąpić w następujący sposób, aby ją uchronić od zniszczenia. Po zbiciu desek na podłogę trzeba poprzecznie na niej ułożyć drugą i przymocować gwoździami, tworząc w ten sposób podwójny pancerz. Następnie trzeba przyrządzić świeży jastrych w takiej proporcji, by jedna część przypadała na tłuczeń ceglany, dwie na gruz i dwie na wapno. Po ułożeniu podkładu należy położyć jastrych, który po ubiciu powinien być co najmniej na stopę gruby. Na to nakłada się pokrywę i, jak to już wspomniano, układa się posadzkę z dużych płyt ociosanych, mających około 2 cali, nachyloną o 2 cale na każde 10 stóp. Jeżeli właściwy stosunek zostanie utrzymany, a szlifowanie należycie wykonane, zabezpieczy się posadzkę od zniszczenia. A żeby zaś drewno pod spojeniami nie ucierpiało od mrozu, trzeba je co roku przed zimą przepoić wytłoczynami z oliwek, co ją uchroni od przemarzania. Jeśli chcemy jeszcze przezorniej postąpić, to na masie jastrychu należy na podkładzie z desek i zaprawy ułożyć 2-stopowe dachówki, tak by wzdłuż spojeń biegły 1-calowe kanaliki. Po ich złączeniu trzeba je wypełnić wapnem z dodatkiem oliwy, a następnie zatrzeć. Wapno zapełniające kanaliki, twardniejąc i nabierając trwałości, nie przepuści przez spojenia wody ani niczego innego. Na tej warstwie dachówek nakłada się pokrywę i umacnia, ubijając rózgami. Na tym układa się posadzkę z dużych płyt albo z cegieł na kształt kłosów, o takim nachyleniu, jak podałem wyżej. Tak wykonana posadzka nieprędko ulegnie uszkodzeniu. Rozdział 2. Gdy już załatwiliśmy sprawę posadzek, należy zająć się tynkiem. Dobrze będzie, jeśli na długo przed rozpoczęciem prac ugasi się bryły najlepszego wapna, aby w razie niedostatecznego wypalenia w piecu wilgoć wyparowała przez długotrwałe lasowanie i masa stała się jednolita. Jeśli się użyje przy nakładaniu tynku niedostatecznie wygaszonego świeżego wapna, to niewypalone cząsteczki będą wydzielać pęcherzyki. Cząsteczki te nierównomiernie ugaszone rozpuszczają się dopiero w tynku na murze, powodując rysy. Gdy się w sposób właściwy ugasi wapno i wszystko starannie przed podjęciem roboty przygotuje, to trzeba, podobnie jak przy rąbaniu drewna, posiekać gracą wapno w dole. Jeśli przy gracowaniu wapna będzie się napotykać grudki, to wapno nie jest dobrze wymieszane. Kiedy żelazo będzie suche i czyste, będzie to oznaką, że wapno jest słabe i wysuszone. Skoro wapno będzie tłuste i odpowiednio ugaszone, oblepi żelazo niby klej, wskazując, że jest pod każdym względem odpowiednie. Wtedy należy ustawić rusztowanie i o ile stropy nie mają być ozdobione kasetonami, przystąpić do wykonania sufitów. Rozdział trzeci. Przy sklepionych sufitach trzeba postąpić w następujący sposób. W odległościach nie większych niż na 2 stopy należy rozstawić proste łaty, najlepiej z cyprysowego drzewa, gdyż jodłowe szybko niszczeją pod wpływem próchnicy i starości. Łaty te, ułożone stosownie do kształtu łuku, zbite gęsto żelaznymi gwoździami, powinny być połączone ze stropem lub z więźbą dachową klamrami odpowiednio rozmieszczonymi. Klamry powinny być z drzewa, któremu nie może zaszkodzić ani próchnica, ani starość, ani wilgoć. To znaczy z bukszpanu, jałowca, oliwki, dębu, zimowego, cyprysu i tym podobnych gatunków, z wyjątkiem zwykłego dębu, gdyż ten patrzy się i powoduje rysy tam, gdzie został użyty. Po rozmieszczeniu łat należy do nich przywiązać za pomocą sznurów z sitowia hiszpańskiego ubitą trzcinę grecką, tak jak kształt tego wymaga. Również i od góry trzeba obrzucić sklepienie zaprawą z wapna i piasku, aby zatrzymać wilgoć ściekającą z wyższych pięter lub z dachu. Gdy nie ma greckiej trzciny, trzeba zebrać delikatną trzcinę rosnącą na bagnach. Spleść ją w wiązki odpowiedniej długości i jednakowej grubości, podwiązując ją w ten sam sposób, tak aby odległości między węzłami nie były większe niż 2 stopy. Wiązki te przywiązuje się, jak wyżej podano, za pomocą sznura do łat i przybija drewnianymi kołkami. Następnie należy postąpić, jak wyżej wspomniano. Po ułożeniu sklepienia i przepleceniu go trzciną, trzeba je obrzucić od spodu najprzód zaprawą z grubego piasku, a potem z cieńszego, a wreszcie wypolerować kredą albo pyłem marmurowym. Po wypolerowaniu sklepienia powinno się pod nim umieścić gzymsy, jak najlżejsze i jak najdelikatniejsze, albowiem wielkie będą ciążyć ku dołowi i nie będą się mogły utrzymać. Przy formowaniu gzymsów nie powinno się dodawać gipsu, lecz trzeba je wykonać jedynie z pyłu marmurowego i to w jednym ciągu, aby całość równomiernie wysychała. Przy sklepieniach należy unikać dawnego rodzaju wykonania, gdyż takie gzymsy o znacznym ciężarze, zwisając, zagrażają bezpieczeństwu. Gzymsy stosuje się bądź gładkie, bądź rzeźbione. W salach, gdzie trzeba umieścić ogniska lub liczne światła, gzymsy powinny być gładkie, by je łatwiej było czyścić. W pomieszczeniach letnich, gdzie nie ma dymu i gdzie sadze nie działają niszcząco, stosuje się gzymsy rzeźbione. Tynki ze względu na swą lśniącą białość narażone są na dym nie tylko z własnych, lecz i z sąsiednich budynków. Po wykończeniu gzymsów narzuca się na ściany tynk możliwie chropawo, po podeschnięciu zaś tynk z delikatnego piasku, utrzymując dokładnie kierunek. Na długość, pod sznur i linię, na wysokość, według pionu, a przy kątach stosując węgielnicę. W ten bowiem sposób wyrównana powierzchnia tynku będzie się nadawała pod malowidła. W czasie wysychania należy nakładać drugą i trzecią warstwę tynku. Im bowiem lepszy podkład ma tynk z drobnego piasku, tym będzie mocniejszy i trwalszy. Skoro już poza podkładem nałoży się co najmniej 3 warstwy drobnoziarnistej zaprawy, należy przygotować zaprawę z grubo tłuczonego marmuru, tak przyrządzoną, by przy wyrabianiu nie przywierała do kielni, lecz by wyciągnięte żelazo pozostało czyste. Po nałożeniu gruboziarnistej warstwy i w czasie jej przesychania należy nałożyć drugą warstwę, średnioziarnistą, na którą po wyrównaniu nakłada się drobnoziarnistą. W ten sposób ściany pokryte 3 warstwami zaprawy z piasku i 3 z marmuru uzyskają trwałość. Nie będą pękać ani podlegać innym uszkodzeniom. Po utrwaleniu tynku przez zacieranie kielnią oraz po wygładzeniu go do połysku marmuru, jak też po nałożeniu farb zmieszanych z ostatnią warstwą tynku, ściany nabiorą wspaniałego blasku. Farby nałożone starannie na wilgotnym tynku nie nikną, lecz dobrze się utrwalają, gdyż wapno po wypaleniu w ogniu staje się porowate i słabe, a wysuszone wchłania wszystko, cokolwiek napotka i twardnieje równocześnie ze zmieszanymi z nim częściami składowymi, czyli elementami innych materii, niezależnie od tego, z jakich części by się składało. Po wyschnięciu zaś wydaje się mieć sobie tylko właściwe cechy. Tak więc prawidłowo wykonany tynk ani nie staje się z biegiem czasu chropawy, ani nie traci barw przy ich ścieraniu, chyba że nakładano je niestarannie i na sucho. Jeśli się jednak nałoży na ściany tynk w sposób wyżej podany, zachowa on na długo trwałość, połysk i doskonałość. Jeśli się natomiast nałoży po jednej warstwie piasku i marmuru, to cienki tynk łatwo się będzie kruszył, a ze względu na niewielką grubość nie uzyska właściwego połysku. Podobnie bowiem jak srebrne lustro z cienkiej blachy daje jedynie niewyraźne i słabe odbicie, natomiast zwierciadło z grubego materiału, dające się dobrze wypolerować, odbija błyszczące i wyraźne dla spoglądającego obrazy. Tak samo tynk, składający się z cienkich warstw, nie tylko pęka, ale również szybko traci połysk. Gdy tymczasem tynk odpowiednio gruby, składający się z wielu warstw drobnego piasku i marmuru, wielokrotnie polerowany nie tylko nabiera blasku, ale odbija obrazy. Greccy tynkarze wyrabiają trwały tynk nie tylko w ten sposób, ale również i tak, że w przygotowanej skrzyni z piaskiem i wapnem dekuria ubija materiał drewnianymi stępami i dopiero tak przygotowanego używa. Dlatego to niektórzy wycinają warstwy tynku ze starych budowli i używają ich jako płyt. Pokryte nimi ściany mają wypukłe obramowania wokół tafli i pól podobnych do zwierciadeł. Na tynkowanych ścianach wiklinowych, w miejscach, gdzie są słupy i poprzeczne rygle, tynk pęka, gdyż drewno oblepione gliną wchłania wilgoć. Następnie zaś wysychając, kurczy się i powoduje rys. Zaradzić temu można w następujący sposób. Do ściany wylepionej gliną przybija się trzcinę za pomocą gwoździ o szerokich główkach. I na to nakłada się drugą warstwę gliny. Na niej umocowuje się trzcinę pionowo, jeśli poprzednio biegła pionowo. A następnie w sposób już opisany obrzuca się zaprawą z piasku i z marmuru. W ten sposób dwie nieprzerwanie biegnące warstwy trzciny, ułożone w ścianach poprzecznie jedna do drugiej, zapobiegają kruszeniu i pękaniu. Rozdział 4. Opisałem metody, jakie należy stosować przy tynkowaniu w miejscach suchych. Obecnie wyłożę, jak należy nakładać tynk w miejscach wilgotnych, aby zapewnić jego trwałość. W pomieszczeniach parterowych należy na wysokości 3 stóp, licząc od podłogi, nakładać zaprawę sporządzoną ze skorup zamiast z piasku, by zabezpieczyć tynk od wilgoci. Jeżeli zaś jakaś ściana będzie stale wilgotna, to należy w takiej od niej odległości, na jaką pozwolą warunki, postawić drugą, cienką ścianę. Pomiędzy tymi ścianami poniżej poziomu podłogi trzeba poprowadzić kanał z otworami skierowanymi na zewnątrz. Również jeżeli się ścianę podciągnie pod strop, trzeba pozostawić otwory wentylacyjne. Jeśli bowiem wilgoć nie będzie miała ujścia przez otwory górne i dolne, to rozprzestrzeni się także na nową ścianę. Po czym należy obrzucić ściany zaprawą ze skorup glinianych, a następnie wyrównać i wygładzić tynkiem. Jeśli jednak brak miejsca nie pozwoli na postawienie drugiej ściany, trzeba wówczas przeprowadzić kanały z otworami na zewnątrz i następnie z jednej strony nad krawędzią kanału ułożyć 2-stopowe dachówki, a z drugiej strony ustawić słupki z cegiełek wielkości 2/3 stóp, by mogły oprzeć się na nich krawędzie 2 dachówek. Powinny one być odległe od ścian nie więcej niż na szerokość dłoni. Następnie należy nad tym aż do góry przymocować pionowo płytki z nóżkami. Płytki te mają być starannie wysmołowane od strony wewnętrznej, by nie wchłaniały wilgoci. Ponadto zarówno u dołu, jak i u góry, ponad sklepieniem, powinny być otwory. Z kolei trzeba pobielić je wapnem rozpuszczonym w wodzie, aby umożliwić związanie z rapowaniem. Wysuszone bowiem w piecu nie mogą przyjąć ani utrzymać rapowania, jeśli się ich przedtem nie obrzuci wapnem, które wiąże oba elementy. Po narzuceniu rapowania zamiast piaskowej nakłada się zaprawę stłucznia i wykonuje czynności zgodnie z już podanym sposobem tynkowania. Ozdoby powinny być w zgodzie z wymaganiami stosowności, tak aby wykończenie ścian było odpowiednie do miejsca i nie naruszało jego powagi przez różnorodność. W trykliniach zimowych nie są potrzebne ani wielkie obrazy, ani ozdobne gzymsy pod sklepionym sufitem, gdyż wszystko to niszczeje pod wpływem dymu z ognia i od sadzy, którą daje światło. Natomiast w tych salach należy na ścianach ponad cokołem umieścić i wygładzić czarne płyty poprzedzielane pasami koloru ochry lub minium. Sklepienie powinno być gładkie, bez ozdób. Również jeśli kto zwróci uwagę na stosowany przez Greków sposób wykonywania posadzek w zimowych pomieszczeniach, nie będzie złe takie niedrogie i praktyczne wykonanie. Poniżej poziomu triklinium należy zrobić wykop na głębokość około 2 stóp, a ubiwszy ziemię położyć z gruzu lub tłucznia podłogę o takim nachyleniu, aby otwory wychodziły na kanał odpływowy. Następnie kładzie się warstwę węgla, mocno go ubijając, a na nią na grubość 0,5 stopy zaprawę z grubego piasku, wapna i popiołu. Po wyrównaniu powierzchni i wygładzeniu kamieniem szlifierskim według linii i wagi sprawia to wrażenie czarnej posadzki. W ten sposób cokolwiek w czasie uczt uleje się z pucharów lub co wyplują biesiadnicy przy kosztowaniu, wysycha od razu na posadzce, a służba, nawet bosa, nie przeziębi się przy tego rodzaju podłodze. Rozdział 5. W innych pomieszczeniach, to znaczy w pokojach wiosennych, jesiennych i letnich, a także w atriach i perystylach, starożytni odtwarzali wiernie w swych malowidłach wszystkie zjawiska. Albowiem obraz jest wiernym odbiciem tego, co istotnie jest lub być może. A więc ludzi, budynków, okrętów i innych rzeczy, których wyraźne i określone kształty stanowią wzór naśladowany w malarstwie. Dlatego starożytni, którzy pierwsi wprowadzili dekoracje ścienne, naśladowali najpierw różnorodność i układ płyt marmurowych, a następnie bogactwo w odmianach gzymsów i rozmaitych układów klinów. Później doszli do tego, że odtwarzali także kształt budynków, występy kolumn i frontonów. Na miejscach otwartych, jak w eksedrach, korzystając z wielkich wymiarów ścian, malowali dekoracje tragediowe, komediowe lub satyryczne. Krużganki natomiast, dzięki ich długości, ozdabiali krajobrazami odtwarzającymi charakterystyczne cechy pewnych okolic. Malowano porty, przylądki, wybrzeża, rzeki, źródła, cieśniny morskie, świątynie, gaje, góry, bydło, pasterzy. Gdzieniegdzie zaś na wielkich obrazach przedstawiano wizerunki bogów lub sceny mityczne, jak również i walkę pod Troją lub wędrówki Ulyssesa, do wszystkiego czerpiąc wzory z natury. Obecnie jednak malarstwo wzorujące się na naturze nie znajduje uznania. Zamiast wiernego oddawania określonych rzeczy, maluje się ściany w sposób dziwaczny. Zamiast kolumn przedstawia się żłobkowate łodygi o powyginanych liściach i zwojach. Zamiast frontonów dowolne ozdoby, jak również kandelabry podtrzymujące świątynki. Ponad dachy tych świątyń wyrastają z korzeni wraz z wolutami delikatne kwiaty, a pośród nich bez uzasadnienia rozmieszczone są figurki, jak również pnąca dopełnione półfigurkami o głowach ludzkich lub zwierzęcych. Tego wszystkiego ani nie ma, ani być nie może, ani też nie będzie. Bo jakżeż mogą łodygi naprawdę podtrzymywać dach? Albo kandelabry dźwigać ozdoby frontonu? Delikatne zaś i miękkie pnącza siedzące na nich figurki. Jakżeż może z korzenia i łodygi wyrastać coś, co jest na pół kwiatem, a na pół figurką? Tymczasem ludzie, patrząc na te nieprawdziwe obrazy, nie ganią ich, lecz znajdują w ich widoku przyjemność, nie zastanawiając się, czy to jest możliwe w przyrodzie. Nowy ten styl doprowadził do tego, że źli krytycy oskarżali dobrą sztukę o brak pomysłowości. Sądy zaś ludzkie pod wpływem złego smaku nie umieją już ocenić rzeczy dobrych i pełnych wartości. Nie powinno się uznawać za dobre obrazów niepodobnych do rzeczywistości, choćby nawet były artystycznie wykonane. I nie powinno się ich od razu dodatnio oceniać, jeśli nie znajdują uzasadnienia w pewnych prawach, jeśli się sprzeciwiają dobremu smakowi. Kiedy bowiem Apaturiusz Zalabandy wykonał dla małego teatru w Tralles, zwanego tam Ecclesiasterion, wyszukane dekoracje teatralne i przedstawił w nich zarówno kolumny, jak i posągi centaurów, dźwigających architrawy, rotundy o kopulastych dachach, występujące narożniki frontonów, gzymsy ozdobione głowami lwów, których paszcze miały odprowadzać wodę z dachów. A ponad tym wszystkim namalował jeszcze drugą kondygnację z rotundami, przedsionkami, połowami frontonów i różnymi innymi ozdobami dachu. Wszystko to niezwykłym widokiem oczarowało patrzących. Gotowi byli pochwalić dzieło, gdyby nie był wystąpił matematyk Licymniusz i tak nie powiedział. Mieszkańcy Alabandy uchodzą za ludzi w życiu publicznym uzdolnionych. Lecz z powodu niewielkiej wady, mianowicie braku smaku, uważani są za niemądrych. Albowiem w ich gimnazjonie wszystkie posągi przedstawiają mówców. Na forum zaś stoją posągi dyskobolów, biegaczy i bawiących się piłką. Tak niestosowne do charakteru miejsca rozmieszczenie posągów sprawiło, że miasto uznano za pozbawione smaku. Uważajmy więc, ażeby dekoracja sceny wykonana przez apaturiusza nie zrobiła z nas alabandejczyków albo abderytów. Któż z was bowiem mógłby mieć domy, kolumny albo frontony na dachach z dachówek? Wszystko to można by ustawić na stropach, ale nie na dachach z dachówek. Jeśli więc u nas w malarstwie znajdzie uznanie to, co nie może mieć uzasadnienia w rzeczywistości, sami postawimy się w rzędzie państw, które z powodu tych braków uważane są za pozbawione rozumu. Apaturiusz nie miał odwagi się sprzeciwić. Zabrał więc dekoracje, zmienił je i poprawił, dostosowując do rzeczywistości. O, gdybyż za sprawą nieśmiertelnych bogów Licymniusz powstał z grobu i wystąpił przeciw temu zamieszaniu i malarstwu ściennemu, które zeszło na bezdroża. Nie od rzeczy też będzie, jeśli wyjaśnimy, dlaczego fałszywe zasady zwyciężyły prawdę. To bowiem, co starożytni, nie szczędząc trudów i zręczności, starali się osiągnąć za pomocą rzemiosła, dzisiaj osiąga się za pomocą barw i wyszukanych efektów. Wartość, jakiej dodawała dziełu subtelność artysty, nie jest dziś potrzebna. Zastępuje ją pański zbytek. Czyż w starożytności nie używano minimum oszczędnie, jakby na lekarstwo? Dziś pokrywa się nim bez wyboru prawie całe ściany. Dochodzi do tego jeszcze zieleń, purpura, błękit armeński. Choćby te barwy nie były nawet artystycznie nałożone, pociągają oczy swym blaskiem. Ponieważ zaś są tak cenne, ustalono przepisami, że dostarczać ich muszą właściciele, a nie przedsiębiorcy. Przytoczyłem wszystko, co tylko mogłem, aby odwieść od błędnej drogi w dekoracji ściennej. Obecnie, aby to było pomocne, poruszę sprawę przyrządzania materiałów, a przede wszystkim marmuru, gdyż o wapnie pisałem już na początku. Rozdział szósty. Nie wszędzie mamy ten sam rodzaj marmuru. I tylko w niektórych okolicach występują złoża kamienia o ziarnach przezroczystych jak sól, nadającego się do użycia po stłuczeniu i zmieleniu. Gdzie brak takiego materiału, tłucze się i miele odłamki, czyli okruchy, które są odrzucane przy obróbce marmurów. Po przesianiu używa się ich do tynków. W innych okolicach, jak na obszarze między magnezją a efezem, kopie się już gotową mączkę, której nie trzeba ani mleć, ani przesiewać. Jest ona tak delikatna, jak tłuczona i przesiewana ręcznie. Jeśli idzie o barwniki, to niektóre występują w pewnych okolicach samoistnie i wydobywa się je na miejscu. Niektóre zaś wytwarza się z innych rzeczy przez zmieszanie ich w pewnym określonym stosunku. Barwniki owe oddają te same usługi. Rozdział siódmy. Najpierw wyłożymy, w jaki sposób wydobywa się pigmenty występujące samoistnie, jak sil, zwany przez Greków ochrą. Znajduje się je w różnych okolicach, a także w Italii. Jednakże najlepszy gatunek, jakim jest ochra attycka, obecnie już nie istnieje, gdyż niewolnicy pracujący w Atenach w kopalni srebra, kopiąc sztolnie w poszukiwaniu srebra, wydobywali równie gorliwie srebro, jak i ochrę, jeśli przypadkiem na jaką żyłę natrafili. Dlatego to starożytnie używali wielkich ilości ochry do ozdabiania budowli. Również znaczne ilości sandaraki wydobywa się w wielu miejscach. Lecz najlepszy gatunek znajduje się w kilku zaledwie miejscowościach, jak w Synopie nad Pontem w Egipcie, w Hiszpanii, na Balearach, a również na Lemnos, gdzie senat i lud rzymski zezwolił pobierać cło Ateńczykom. Biel Parajtońska zapożyczyła nazwę od miejsca swego wydobycia. Stąd również nazwa Melinum dla bieli, która występuje podobno jedynie na wyspie Melos, należącej do Cyklad. Również i zielona kreda znajduje się w wielu punktach. Lecz najlepszy jej gatunek jest w Smyrnie. Grecy nazywają ją Theodoteios, gdyż obywatel, na którego gruncie po raz pierwszy tę kredę znaleziono, nazywał się Theodotos. Auri pigment, zwany po grecku arsenikon, wydobywa się nad Pontem. Podobnie i sandaraka występuje w wielu okolicach, lecz najlepszy jej gatunek wydobywa się nad Pontem w pobliżu rzeki Hypanis. Rozdział 8. Teraz przejdę do omówienia sprawy Minium. Powiadają, że po raz pierwszy odkryto je na terytorium cylbiańskim należącym do Efezu. Zarówno Minium, jak i jego własności są bardzo ciekawe. Wydobywa się je, zanim przez obróbkę dojdzie do stanu Minium pod postacią żyły skalnej, rudy podobnej do żelaza, jednakże bardziej czerwonej i pokrytej czerwonym pyłem. Przy wydobywaniu pod uderzeniem żelaznych narzędzi występują krople rtęci, zbierane natychmiast przez górników. Zebrany kruszec wrzuca się do pieców w kopalni, aby go wysuszyć wobec znacznej w nim zawartości wilgoci. A para wydobywająca się pod wpływem ognia z tego kruszcu osiada na dnie pod postacią rtęci. Po usunięciu samych kamieni trudno jest zebrać owe małe krople osiadłe na dnie. Wrzuca się je więc do wody, gdzie łączą się w jedną całość. Przy objętości 4 sekstariuszów mają wagę 100 funtów. Gdy na rtęci zlanej do naczynia położy się kamień o wadze 100 funtów, to pływa on na powierzchni i nie może rtęci zgnieść ani wyprzeć, czy też rozdzielić jej masy. Gdyby po usunięciu kamienia położyło się na to miejsce skrupuł złota, ów nie będzie pływał, lecz sam przez się opadnie na dno. Nie da się więc zaprzeczyć, że waga zależy nie od objętości, lecz od rodzaju poszczególnych przedmiotów. Rtęć nadaje się do wielu celów. Bez niej nie można bowiem pozłocić ani srebra, ani brązu. Jeśli haftowana złotem szata nie nadaje się do użytku wskutek starości, wrzuca się materiał do glinianych naczyń umieszczonych nad ogniem i spala. Powstały popiół z domieszką rtęci wrzuca się do wody. Rtęć przyciąga wszystkie cząstki złota i łączy się z nim. Po odlaniu wody zlewa się rtęć do sukiennego worka i ugniata rękami. Dzięki swej płynności rtęć pod naciskiem przecieka na zewnątrz przez rzadkie sukno, a szczere złoto pozostaje wewnątrz. Rozdział 9. Obecnie powrócę do sporządzania minium. Po wysuszeniu kamieni tłucze się je w żelaznych moździerzach. Gdy wskutek przemywania i wielokrotnego prażenia usunie się zanieczyszczenia, ukazują się barwy. Ponieważ z usunięciem rtęci minium zostało pozbawione swej naturalnej siły, staje się delikatne i słabe. Użyte do ozdoby zamkniętych pomieszczeń nie psuje się, lecz zachowuje swą barwę. Użyte jednak na wolnym powietrzu, to znaczy w perystylach, eksedrach i tym podobnych miejscach, dokąd docierają blask oraz promienie słońca i księżyca, psuje się, a straciwszy siłę, czernieje. Kiedy pisarz Faberius wzorując się na innych, zapragnął pięknie ozdobić swój dom na Awentynie, kazał wszystkie ściany perystylów pomalować minium. Już po 30 dniach straciły one piękny wygląd i pokryły się plamami. Musiał je zatem zamalować innymi barwami. Jeżeli jednak komuś będzie na tym bardzo zależało, aby minium użyte przy ozdobach nie utraciło barwy, powinien po wygładzeniu i wyschnięciu ściany nałożyć na nią pędzlem roztopiony wosk punicki zmieszany z oliwą. Następnie ogrzewając węglem umieszczonym w żelaznym naczyniu równocześnie wosk i ścianę, doprowadzić do temperatury pocenia się, by wosk na ścianie równomiernie się rozciągnął, a potem pocierać świecą i płótnem, podobnie jak postępuje się przy nagich posągach z marmuru, co Grecy nazywają ganozis. W ten sposób pokrywa z wosku nie dopuszcza do tego, by światło księżyca lub promienie słoneczne wyciągały barwy z malowanej ściany. Wytwórnie minium z Efezu przeniesiono obecnie do Rzymu, ponieważ ten sam rodzaj rudy znaleziono również w Hiszpanii, skąd przewozi się rudę do Rzymu, gdzie ją przetwarzają dzierżawcy państwowi. Wytwórnie te znajdują się między świątynią Flory a świątynią Kwirynusa. Minium fałszuje się przez dodanie wapna. Dlatego jeśli się chce stwierdzić, czy jest prawdziwe, trzeba postąpić w następujący sposób. Należy wziąć blachę żelazną, położyć na niej minium i trzymać je nad ogniem, aż się blacha rozżarzy. Kiedy pod wpływem żaru barwa zmieni się i stanie się czarna, odstawia się blachę od ognia i jeśli po ostygnięciu minium odzyska dawny kolor, będziemy mieli dowód, że nie jest zafałszowane. Jeśli natomiast pozostanie czarne, będzie to oznaką zafałszowania. Powiedziałem już wszystko, cokolwiek mogłem sobie przypomnieć o minium. Chryzokol przywozi się z Macedonii, a wydobywa w najbliższym sąsiedztwie kopalni miedzi. Błękit armeński i indygo już samą nazwą wskazują, skąd pochodzą. Rozdział 10. Obecnie przejdę do barwników, które powstały przez przetworzenie innych składników. Najpierw pomówię o czerni, tak bardzo potrzebnej w budownictwie, pragnąc podać właściwe, zgodne z zasadami rzemiosła, sposoby jej sporządzania. Otóż buduje się pomieszczenie na wzór lakonikum, dokładnie wygładzone i wypolerowane marmurem. Na zewnątrz stojący piec połączony jest z tym pomieszczeniem przewodami i ma ponadto bardzo wąski otwór prowadzący do paleniska, by się płomień na zewnątrz nie wydobywał. W piecu umieszcza się żywice. Pod wpływem silnego ognia wydzielana sadza dostaje się przez przewody do owego pomieszczenia i osiada na ścianach i na sklepieniach sufitu. Zbiera się ją stamtąd, część miesza z gumą i przygotowuje na atrament, reszty zaś po domieszaniu kleju używają tynkarze do malowania ścian. Jeśli brak tego materiału, należy tak sobie poradzić w tej przymusowej sytuacji, by nie wstrzymywać roboty. Spala się chrust i wióry, a gdy się już zwęglą, gasi się je i rozciera je w moździerzu z dodatkiem kleju. W ten sposób otrzymuje się wcale niezły czarny barwnik do tynków. Również osad winny, wysuszony i wygotowany na ogniu, a następnie utarty w moździerzu i zmieszany z klejem, da w użyciu kolor zupełnie odpowiadający miękkiemu tonowi czerni. Im lepszy będzie gatunek wina, tym lepiej kolor ten będzie naśladował barwę nie tylko czerni, lecz nawet indyga. Rozdział 11. Sposób przyrządzania błękitu najpierw wynaleziono w Aleksandrii. Później zaś wytwórnię jego założył Vestorius w Puteoli. Niesłychanie ciekawe są zarówno sposób otrzymywania tego barwnika, jak i składniki, z których się go wydobywa. Mianowicie uciera się dokładnie na mączkę piasek z kwiatem sody. Następnie miesza się z opiłkami miedzi cypryjskiej, uzyskanymi za pomocą grubych pilników, i skrapia wodą, by stworzyć jednolitą masę. Następnie formuje się w rękach kule i zgniata, by tak wyschły. Po wyschnięciu układa się je w glinianym garnku, który się wstawia do pieca. Kiedy miedź i piasek stopią się w jedno pod wpływem silnego ognia, nawzajem użyczając sobie i przejmując od siebie wydzielane wyziewy, tracą swe cechy charakterystyczne, a przetworzone przez siłę ognia stają się błękitne. Paloną ochrę, która ma duże zastosowanie w dekoracji ścian, uzyskuje się w następujący sposób. Bryłę dobrej ochry rozżarza się na ogniu, a następnie zalewa się octem i tak otrzymuje się purpurowy barwnik. Rozdział 12. Obecnie powinno się omówić przyrządzenie bieli ołowianej i grynszpanu, zwanego u nas erucca. Otóż Rodyjczycy układają w beczkach chrust skropiony octem, a na chruście bryły ołowiu, po czym szczelnie przykrywają beczki, by para z octu nie uchodziła. Gdy po określonym czasie otworzą beczki, znajdują ołów zamieniony w biel ołowianą. W podobny sposób przez włożenie w beczki płytek z miedzi otrzymują grynszpan zwany erucca. Biel ołowiana, ogrzewana w piecu, zmienia swą barwę na ogniu, tworząc sandarakę. Odkrycia tego dokonali ludzie przypadkowo w czasie pożaru. Tak uzyskana sandaraka jest praktyczniejsza w użyciu od wydobywanej w stanie naturalnym z kopalni. Rozdział 13. Obecnie omówię barwę purpurową, sprawiającą największą przyjemność swym świetnym i wspaniałym wyglądem. Otrzymuje się ją z ślimaka morskiego, który u wszystkich badaczy nie mniejszy budzi podziw niż inne zjawiska przyrody. Nie we wszystkich okolicach, gdzie występuje, ślimak ów ma tę samą barwę, lecz różną zależnie od biegu słońca, zgodnie z prawem natury. Nad Pontem i w Galacji, okolicach najdalej na północ wysuniętych, jest on czarny. Na północo-zachodzie napotykamy odcień niebieskawy. W okolicach zwróconych dokładnie ku wschodowi i zachodowi znajduje się go o barwie fiołkowej, natomiast na południu ma barwę czerwoną. Ten właśnie rodzaj ślimaka spotyka się na wyspie Rodos i w innych okolicach najbliżej biegu słońca leżących. Zebrawszy muszle, rozłupuje się je za pomocą żelaznych narzędzi, a spływający z nich niby łzy sok purpurowy wyciska się i uciera w moździerzu. Sok ten nazwano ostrum, ponieważ uzyskuje się go ze skorup morskich ślimaków zwanych ostrea. Nieoblany miodem, wskutek znacznego zasolenia, szybko wysycha. Rozdział 14. Barwy purpurowe przyrządza się również z kredy barwionej korzeniem rubi i hyzginum. Także z kwiatów otrzymuje się inne kolory. Dlatego to tynkarze, chcąc naśladować ochrę attycką, wrzucają wysuszone fiołki do naczynia z wodą, gotują je, a odpowiednio wygotowane wyciskają ręcznie przez kawałek płótna do moździerza i dodawszy kredy ucierają. Tak uzyskują barwę ochry attyckiej. W ten sam sposób przyrządzają wakcinium i mieszając je z mlekiem, otrzymują doskonałą purpurę. A jeśli ktoś ze względu na wysoką cenę nie może użyć chryzokolu, to dodając do błękitu roślinę zwaną szafranem, otrzymuje bardzo intensywną zieleń zwaną grynszpanem farbowanym. Również w braku indygo naśladują go, farbując kredę selinunską albo pierścieniową barwnikiem zwanym vitrum, a po grecku isatis. W miarę mych wiadomości podałem, jaką drogą i za pomocą czego, w zależności od warunków, można uzyskać trwałość. Jak się powinno wykonać dekoracje malarskie oraz jakie wrodzone właściwości mają barwniki. W 7 tych księgach zawarłem wiadomości o wznoszeniu wszelkiego rodzaju budowli oraz przedstawiłem zasady, do których należy się stosować. W dalszym ciągu mówić będę o wodzie i o sposobach jej odkrycia. Jeśli gdzieś jej brak, o doprowadzeniu wód i wreszcie jak należy sprawdzać, czy jest zdrowa i zdatna do picia.